zmarły w 1862 roku poeta Władysław Syrokomla w poemacie pod tytułem Staropolskie Roraty opisuje pewien zwyczaj, nie do końca potwierdzony przez historyków, ale jakoś przyjęty jako polski, a mianowicie, że polscy królowie, począwszy od Bolesława Wstydliwego, mieli zwyczaj, iż w pierwszą niedzielę Adwentu, gromadząc się w katedrze wawelskiej, umieszczali zapaloną świecę na najwyższym środkowym ramieniu siedmioramiennego świecznika i wypowiadali formułę: gotów jestem na sąd Boży. Po królu drugą taką świecę zapalał i stawiał na świeczniku prymas i mówił to samo po łacinie: sum paratus ad adventum domini. Trzecią przedstawiciel senatu, następnie ziemianin, rycerz, mieszczanin i chłop. Wszyscy, tak jak król, powtarzali formułę: jestem gotów na sąd Boży. I ten poemat poeta kończy takimi słowami: tak siedem stanów z ziemicy całej siedmiu płomieniami jasno gorzały. Siedem modlitew treści odmiennej wyrażał lichtarz siedmioramienny. Taki ponoć był zwyczaj. Ale trochę dziwi nas taka formuła. I pewnie gdyby ktoś tak powiedział, jak owi bohaterowie poematu: jestem gotów na sąd Boży, wzbudzałby to nasze zdziwienie, co najmniej zdziwienie. Bo przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie powie czegoś takiego: jestem gotów na sąd Boży, proszę bardzo, mogę umierać. Normalnie człowiek lęka się nie tylko myśli o śmierci, ale samej śmierci. I z wielkim trudem przychodzi takie wyznanie: jestem przygotowany na śmierć. Instynkt samozachowawczy człowieka broni się, cała natura broni się przed śmiercią. Tacy my jesteśmy po prostu. Boimy się śmierci, boimy się umierania, które jest nieuchronne. Ale z drugiej strony przecież, jak mówiliśmy, wiara uczy nas, że śmierć jest bramą życia, że tam jest życie wieczne, życie w zjednoczeniu z Bogiem. To Bóg, który nas oczekuje razem z Maryją i ze świętymi. Czegóż mamy się lękać? Więc jest jakieś rozdarcie pomiędzy tym, co mówi nam wiara, a tym, co czuje cała nasza natura. I wydaje się, że jeżeli człowiek wierzący boi się śmierci, to nie tyle boi się tego, co był, co będzie, co go czeka. Bo wiara daje mu nadzieję pełni życia. Raczej boi się tego, co było w jego życiu. Boi się konsekwencji swoich czynów. Boi się Bożego sądu. Kościół uczy nas bowiem, że bezpośrednio po śmierci czeka nas sąd szczegółowy. Katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 1022 uczy w ten sposób: każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa i albo dokonuje się przez oczyszczenie, albo otwiera bezpośrednio wejście do szczęścia nieba, albo stanowi bezpośrednio potępienie na wieki. Bezpośrednio po śmierci, a może nawet w samym momencie umierania, dokonuje się rozstrzygająca, skuteczna i definitywna decyzja o losie człowieka na całą wieczność. Losie nieodwracalnym. Albo jest to niebo poprzez oczyszczenie zwykle, czyli przez czyściec, albo wieczne potępienie. I nie ma innej alternatywy, jak uczy nas Słowo Boże i Kościół. I jest to sytuacja nieodwracalna, na całą wieczność. Jest kwestią dyskusyjną, czy ten sąd szczegółowy dokonuje się po śmierci, czy w samym momencie umierania. Są różne na ten temat opinie. Niektórzy skłonni są twierdzić, że ten sąd szczegółowy dokonuje się już w momencie umierania. Kiedy człowiek umiera, już dokonuje się ten osąd. Miałyby na to wskazywać pewne doświadczenia śmierci klinicznej, choć zdajemy sobie sprawę, że śmierć kliniczna nie jest śmiercią jako taką. Jest pewnym szczególnym stanem psychicznym, odwracalnym jednak. W każdym razie ludzie, którzy przeszli przez tak zwaną śmierć kliniczną, są dziwnie zgodni w relacjonowaniu swoich przeżyć. Kiedyś, kiedy mieszkałem na poprzednim mieszkaniu, jeden z moich sąsiadów, zgadaliśmy się przy jakiejś okazji i właśnie powiedział, że przeszedł śmierć kliniczną wskutek wypadku drogowego, był wojskowym, mieli wypadek drogowy i opowiadał to, co można usłyszeć od innych osób, które też przeszły śmierć kliniczną. Pewna znajoma pracująca na kulu wskutek próby samobójczej też miała przeżycie śmierci klinicznej. To, co ona opowiadała, było bardzo podobne do tego, co mi mówił ów pan, a osoby zupełnie różne, nieznające się, nie mające ze sobą nic wspólnego. Otóż świadkowie ci, którzy przeżyli śmierć kliniczną, mówią, że oprócz jakiegoś tam przykrego doznania, jakby zasysania w jakąś wąską rurę, na końcu której jest jakieś światełko, jakiegoś świstu, bardzo nieprzyjemnego uczucia, pojawia się bardzo taki łagodny stan, w którym mają poczucie, czy mieli poczucie bliskości kogoś bardzo kochanego, kogo twarzy nie widzieli, ale czuli obecność i czuli się bardzo dobrze i bezpiecznie. Mieli też doświadczenie bliskości osób swoich zmarłych, także tych, których nie znali, których nie widzieli, ale mieli świadomość, że to są oni. I co najważniejsze, każda z tych osób mówi, że błyskawicznie, w jakimś ułamku sekundy widzieli całe swoje życie w detalach. Że nagle przypomniały się rzeczy, o których oni dawno zapomnieli i to był osąd tych wszystkich wydarzeń, tych wszystkich czynów. Zarówno ten pan, jak i ta pani, ale też i inne osoby, o których czytałem, zgodnie podkreślają, że przypomniały im się rzeczy, o których nie pamiętali i mieli ocenę sytuacji. Oczywiście to była ocena, która zatrważała ich, ale w każdym z tych przypadków było to poczucie jednak sensu. Ta pani opowiadała mi inną rzecz, że mianowicie czuła, jak jest spychana przez jakąś siłę, tak jakby po jakiejś równi pochyłej, śliskiej powierzchni, tak jakby była spychana na krawędź jakiejś otchłani. Czern, ciemność, samotność i bezradność. Mówi, stacza się w jakąś otchłań i ona ma świadomość, że za chwilę znajdzie się w czymś, co ona określała jako piekło. Właśnie w jakiejś otchłani, z której się nie będzie mogła wydostać. I jedyne, co zostało, to takie wołanie o ratunek. I mówi, że w tym momencie nagle następuje odwrócenie tej sytuacji. To są przeżycia tych osób. Może to są jakieś projekcje pewnych doznań innych. W każdym razie na bazie doświadczeń osób, które przeżyły śmierć kliniczną, stawia się taką hipotezę, że ów sąd to jest sąd sumienia. Że tak naprawdę to my sami siebie, nasze sumienie nas osądza już w tym momencie przejścia. A Bóg niejako ten sąd sankcjonuje, zatwierdza. Jak to będzie, zobaczymy, a raczej poczujemy. W każdym razie możemy powiedzieć, że tak jak uczy nas Kościół, że w śmierci lub chwilę po śmierci następuje sąd szczegółowy o definitywnym skutku na całą wieczność. Trzeba go odróżnić od sądu ostatecznego. Nierzadko zdarza się pomylenie tych pojęć. Sąd szczegółowy dotyczący każdej osoby oddzielnie, dokonujący się zaraz po śmierci i sąd ostateczny, który się dokona na końcu czasów, jak sama nazwa wskazuje, kiedy zakończy się bieg ludzkich dziejów, będzie to sąd generalny nad wszystkimi zjawiskami, procesami, które współtworzyła historia. Odnośnie do tego katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 1040 uczy, że sąd ostateczny nastąpi podczas chwalebnego powrotu Chrystusa. Jedynie Ojciec zna dzień i godzinę sądu, tylko On decyduje o Jego nadejściu. Przez swego Syna Jezusa Chrystusa wypowie On wówczas swoje ostateczne słowo o całej historii. Poznamy ostatecznie znaczenie dzieła stworzenia i ekonomii zbawienia oraz zrozumiemy przedziwne drogi, którymi Jego opatrzność prowadziła wszystko do ostatecznego celu. Sąd ostateczny objawi, że sprawiedliwość Boga triumfuje nad wszystkimi niesprawiedliwościami popełnionymi przez stworzenia i że Jego miłość jest silniejsza od śmierci. Tak definiuje sprawę sądu ostatecznego katechizm Kościoła katolickiego. Nie znaczy to, że sąd ostateczny jest taką drugą instancją, która może zmienić werdykt pierwszej instancji. Jak powiedzieliśmy, to, co się rozstrzygnie w sądzie szczegółowym, jest już niezmienne, niezależnie od tego, jaki będzie werdykt sądu ostatecznego. Sąd ostateczny jest nad całą ludzkością, nad wszystkimi, którzy byli przed nami i będą po nas. Nad wszystkimi procesami, nad całym stworzeniem. Dopiero wtedy okaże się, jaki sens ostateczny miały wszystkie kataklizmy, wszystkie procesy dziejowe i tak dalej. To nie zmieni losu poszczególnych osób, które idą bądź to na zbawienie, przechodząc zwykle przez czyściec, o którym jeszcze powiemy, bądź też idąc na potępienie. Jak wspomniałem, sąd Boży, czy to szczegółowy, czy ostateczny, jest to pojęcie analogiczne. Nie można wyobrażać sobie sądu szczegółowego, czy nazwijmy to sądu Bożego, tak jak wygląda sąd ludzki w trybunale, że są jacyś sędziowie w togach bądź bez tóg, jest miejsce dla oskarżonego, dla adwokata, dla oskarżyciela, jest miejsce dla publiki, dla prasy, jest woźny z dzwonkiem i tak dalej. To są nasze ludzkie wyobrażenia i takimi obrazami operuje także i Pismo Święte, bo po prostu nie mamy innego sposobu przybliżenia rzeczywistości, tej niewidzialnej, tej dla nas zakrytej. Niezależnie od tego, jakie funkcjonują obrazy, musimy zdawać sobie sprawę, że sąd Boży to jest coś zupełnie innego niż ludzki sąd. Zarówno co do formy, do sposobu sprawowania, jak i zupełnie czymś innym, jeśli chodzi o same zasady. Chyba najbliższym, tak się wydaje, obrazem Bożego Sądu jest to, co się dzieje w naszym sumieniu. Nasze sumienie zdaje się być takim dalekim echem, jakimś dalekim refleksem Sądu Bożego. Sobór Watykański II w konstytucji Lumen Gentium w punkcie 16, przepraszam, w konstytucji Gaudium et Spes w punkcie 16 określa, że sumienie to głos Boży, który rozbrzmiewa w sercu człowieka, w jego wnętrzu, który ocenia nasze uczynki. Więc sąd Boży będzie na kształt sądu naszego sumienia. A to, jaki jest ten sąd sumienia naszego, ma daleko idące skutki o charakterze społecznym, historycznym. Wspomina o tym Jan Paweł II m.in. w liście do młodych Parati Semper, gdzie czytamy, iż poziom sumienia, poziom wartości moralnych, to najważniejszy wymiar doczesności i historii. Historia bowiem pisana jest nie tylko wydarzeniami, które rysują się niejako od zewnątrz. Jest ona przede wszystkim pisana od wewnątrz. Jest historią ludzkich sumień, moralnych zwycięstw lub klęsk. A więc to, jaki jest poziom sumienia, decyduje o tym, jaki jest kształt historii. Historia tworzy się w naszych ludzkich sumieniach, w sumieniu każdego z nas. To my tworzymy historię. I nie są to wcale słowa górnolotne. Nigdy do końca nie wiemy, jaki mamy wpływ na bieg sytuacji, na bieg zdarzeń. Czesław Miłosz w traktacie moralnym zapisał między innymi takie słowa: lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. Jak powiedział już ktoś inny, możesz więc wpłyń na bieg lawiny. Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. Więc właśnie lawina historii toczy się po kamieniach naszych serc, naszych sumień. Drogie Panie, a zatem można snuć dalej refleksję, że zanim nastąpi sąd szczegółowy po śmierci, to wcześniej dokonują się sądy naszych sumień, czy sąd naszych sumień. Jeżeli chcemy się przygotować na Boży sąd, którego się boimy, jeżeli mielibyśmy powiedzieć sum paratus ad adventum domini, jestem gotowy na sąd Boży, na przyjście Pana, to trzeba podjąć trud kształtowania własnego sumienia, tak aby ono prawidłowo oceniało nasze czyny, dobre i złe. I to jest chyba jedyny sposób przygotowania się na sąd Boży. Poprzez pielęgnowanie własnego sumienia. A to dokonuje się poprzez rachunek sumienia i dobrze odprawianą spowiedź. Nie chodzi nawet o to, aby ta spowiedź była częsta, jak to się często podkreśla. Czasem zadekretowane jest to w różnych przepisach, że ta spowiedź ma być co 2 tygodnie i tak dalej. Bardziej chodzi o to, żeby była jakość tej spowiedzi. Oczywiście jest to kwestia dość dyskusyjna i trzeba ją rozpatrywać bardzo indywidualnie, ale chcę tylko pokazać ostrość problemu na przykładzie praktyki pierwszych piątków miesiąca w odniesieniu do dzieci. Ideą tej praktyki, zresztą objawionej świętej Małgorzacie Marii Alacoque przez Pana Jezusa, jest wychowanie sumienia człowieka. A tymczasem w duszpasterstwie ta praktyka czasem powoduje skutek odwrotny. Co się mianowicie dzieje? Sam byłem tego świadkiem w pracy duszpasterskiej. Mnóstwo dzieci do spowiedzi pierwszopiątkowej i oczywiście jest dzięciolenie, czyli pukanie na prawo i na lewo, no bo co tam, prawda, dziecko jakieś tam standardowe grzeszki wymienia, puka się, odchodzi, sprawa załatwiona, odbyło pierwszą spowiedź pierwszopiątkową i koniec. Niektórzy katecheci robili w ten sposób, że zanim doszło do spowiedzi pierwszopiątkowej, prowadziły rachunek sumienia. No ale to oczywiście wymaga trochę czasu, wymaga skupienia, a dzieci jest dużo, księża nie mają czasu, bo za chwilę nie dość, że dużo ludzi, to jeszcze jest msza i tak dalej. Więc rzadko kiedy ta spowiedź pierwszopiątkowa jest naprawdę pogłębiona, jest naprawdę przygotowana. I może się wytworzyć taki mechanizm, że odprawia się spowiedź rutynowo. Staje się to pewną rutyną zamiast wychowania sumienia. I podobnie może się zdarzyć, ja nie chcę generalizować, nie chcę mówić, że przepis o spowiedzi regularnej co 2 tygodnie czy co miesiąc, że jest niewłaściwy. On jest właściwy pod warunkiem, że służy formacji, służy wyrabianiu wrażliwego sumienia, a nie tylko dla samej reguły. Sakrament pokuty, jak powiedzieliśmy, i towarzyszący mu rachunek sumienia, zarówno ten codzienny, jak i przed spowiedzią, to cenne środki do kształtowania dojrzałego sumienia, a więc tego sądu, który ocenia nasze uczynki i przygotowuje nas na sąd szczegółowy, który nas czeka po śmierci. Nie chciałbym rozwijać kwestii pokuty, bo są to rzeczy dość znane, natomiast chciałbym, posługując się pewnym doświadczeniem zmarłego niedawno kardynała Carlo Martiniego powiedzieć o pewnej praktyce, która, jak mi się wydaje, jak potwierdzają to też niektórzy penitenci, dobrze służy kształtowaniu wrażliwości sumienia. Zarówno w sprawowaniu rachunku sumienia, jak i samego sakramentu pokuty. Otóż kardynał Carlo Martini w takiej książeczce Wyznania Pawła proponuje tak zwany dialog pokutny ze spowiednikiem, albo jeżeli to jest rachunek sumienia, no to po prostu sam dialog sam ze samym sobą, czyli takie soliloquium, obejmującym trzy fazy, trzy etapy, które po łacinie kardynał określa jako confessio laudis, confessio vitae i confessio fidei. Najpierw confessio laudis, a więc w rachunku sumienia, czyli w tym bilansie naszych czynów, naszych postaw, naszego życia na co dzień, najpierw powinien być ten etap confessio laudis, czyli oddanie chwały Bogu. Polega on na dziękczynieniu, na podziękowaniu za konkretne otrzymane łaski, za dobro, za miłość, jaką Bóg nam okazuje. Chodzi o to, aby dostrzec działanie Bożej miłości w swoim życiu. Bóg jest większy niż nasz grzech. Chodzi o to, aby stanąć w prawdzie. A prawda jest taka, że Bóg nas miłuje. Hojnie nas obdarowuje różnymi rzeczami. Ta Boża miłość, tak jak miłość w ogóle, wyraża się w rzeczach konkretnych, w rzeczach drobnych. Trzeba je zauważyć. Trzeba się nimi zadziwić. Trzeba się nimi ucieszyć. Trzeba w nich Boga uwielbić. I to jest ważny moment tej praktyki. Dopiero wtedy, kiedy wyczerpiemy to confessio laudis, kiedy dokona się to zdumienie Bożą hojnością, ujmowaną w konkretach, a nie tylko w jakichś ogólnikach. Boże, dziękuję Ci za to, że żyję. Ale może należałoby bardziej skonkretyzować, za co konkretnie dziękuję, za jakie szczególne łaski, za jakie szczególne przeżycia, chociażby od ostatniej spowiedzi, czy w danym dniu. Zobaczyć te konkrety. Gdy to się dokona, następuje drugi etap, który kardynał określa jako confessio vitae, czyli wyznanie życia. A więc to jest to, do czego przywykliśmy, czyli teraz uświadomienie sobie swoich grzechów, swoich niewierności, swoich zmarnowanych szans. I dopiero wtedy jest, kiedy sobie uświadomimy dobroć Bożą, to w tym drugim etapie dopiero jest szansa na to, żeby pełniej zobaczyć własną niewdzięczność i własną grzeszność. Jeżeli zdam sobie sprawę, jak Bóg hojnie mnie obdarował, to lepiej zdam sobie w następstwie tego sprawę, ile tych darów Bożych zostało przeze mnie zmarnowanych. Chodzi o pewną zasadę kontrastu. Jeżeli na jasnej, powiedzmy białej powierzchni usiądzie owad, zwykle ciemny, mucha, widać ją z daleka. Nie dlatego, że ona jest wielka, ale właśnie dlatego, że tło, na którym siada, jest jasne, jest kontrastem. I tu jest mniej więcej podobna sytuacja. Jeżeli najpierw zobaczymy tę wielką przestrzeń Bożej dobroci, to na tym tle nawet najmniejszy grzech wydaje się rażącą plamą. Ale jeżeli my tylko skupimy uwagę na tej plamce i nic więcej nie widzimy, no to nie wiem, czy w ogóle będziemy w stanie taką plamkę zobaczyć. Jeżeli mucha usiądzie na kominie, no to jakimś tylko chyba cudem można ją tam dostrzec. Więc chyba o to chodzi w tej praktyce, aby na tle Bożej dobroci zobaczyć własną niewdzięczność, własną grzeszność, zmarnowane Boże łaski. Ten kontrast może bardzo zaboleć. Dla człowieka wrażliwego ta świadomość, jak bardzo zostałem obdarowany, jak hojnie, jak bardzo jestem niewdzięczny i głupi, może bardzo boleć. Może boleć właśnie nasza duma, nasza próżność, nasza pycha, ale i też taka naturalna wrażliwość. Dlatego potrzebny jest trzeci etap, który kardynał określa jako confessio fidei, wyznanie wiary. Polega ono na z jednej strony takim powierzeniu się Bogu, że nawet jeżeli uświadamiam sobie wielką swoją grzeszność, wielką niewdzięczność, zmarnowane szanse, powierzam się Bożemu miłosierdziu, wyznaję Boże miłosierdzie. Ale też jeżeli dostrzegam dobro, to powierzam się Bogu, który może to dobro we mnie pomnożyć. Także i w jednym i w drugim przypadku jestem w ręku Boga. Niech On mnie dalej poprowadzi. Tak jak to mówimy w formule profesji, czy to zakonnej, czy chyba też instytutowej, Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, niech sam go w Tobie dopełni. Ta formuła także towarzyszy przy święceniach kapłańskich. To jest ta głęboka prawda, że nie ja, ale łaska Boża we mnie. Nie ja, ale z pomocą łaski Bożej wszystko mogę osiągnąć. I takie wyznanie wiary kończy zarówno rachunek sumienia, jak i tę część sakramentu pokuty, którą tradycyjnie nazywamy spowiedzią. Drogie Panie, może warto by było pomyśleć nad możliwością stosowania takiej metody. Oczywiście uprzedzając spowiednika, bo spowiednik nieuprzedzony może się bardzo zdziwić, o co chodzi, dlaczego zamiast mówić grzechy, mówimy o jakichś dobrych rzeczach i może nas korygować i powie: nie zawracaj głowy, tylko mów grzechy, bo po to tu przyszłaś. I będzie miał rację. Ale jeżeli mamy na myśli stałą spowiedź, to przede wszystkim chodzi o kształtowanie sumienia. Żeby nie było tak, jak w takiej dość trywialnej anegdocie, jak to w czasie II wojny światowej partyzant zabił Niemca. No i przychodzi do spowiedzi i mówi: proszę księdza, zabiłem Niemca. Dobra, najpierw grzechy, potem zasługi. Kolejna kwestia, jeśli chodzi o kształtowanie sumienia, czyli to przygotowanie się na sąd Boży, to mianowicie ważne rozróżnienie pomiędzy poczuciem winy a poczuciem grzechu. W języku potocznym te dwie rzeczy często są mylone. Tymczasem chodzi o zupełnie różne sprawy. Co innego jest poczucie winy, a co innego poczucie grzechu. Papież Pius XII bodajże, a za nim Jan Paweł II w Adhortacji Reconciliatio et Penitentia zauważa, że grzechem naszego wieku jest utrata poczucia grzechu. Grzechem, największym grzechem naszego wieku, ma na myśli wiek XX, jest utrata poczucia grzechu. Człowiek nie widzi problemu, nie widzi grzechu. Znowu z całym szacunkiem dla psychologów, ale częsty błąd, jaki się pojawia w pomieszaniu posługi psychologa czy psychoterapeuty, a posługi kierownika duchowego i spowiednika, właśnie polega na pomieszaniu tych dwóch porządków. Poczuciem winy zajmuje się psycholog, psychoterapeuta, poczuciem grzechu spowiednik i kierownik duchowy. Mianowicie poczucie winy to jest proces intrapsychiczny, problem we mnie, podczas gdy grzech to jest proces interpsychiczny. Pomiędzy mną a Bogiem, mną a drugim człowiekiem. Choć podobne słowa jednak oznaczają inne rzeczywistości. Tu mamy do czynienia z procesem intrapsychicznym, tam chodzi o proces interpsychiczny. Poczucie winy może być efektem na przykład złego wychowania, wadliwego wychowania, wadliwej formacji. Żeby tylko posłużyć się jakimś przykładem, powiedzmy, że dziecko słyszy od swoich rodziców oczekiwanie, że ma być zawsze grzeczne, zawsze układne, że ma zawsze ładnie, schludnie wyglądać. I niechcący dziecku zdarzy się upaść, przewróci się, ubrudzi. Ma poczucie winy, bo nie spełniło oczekiwań. Bo to, co się wydarzyło, to, co ono zrobiło, to, jakie ono jest w danym momencie, nie odpowiada wzorcowi, jaki ono w sobie nosi. To ja idealne jest różne niż ja realne. To ja realne nie przystaje do ja idealnego. I ten zgrzyt, to napięcie, to jest właśnie poczucie winy. Problem polega na tym, że to ja idealne, tak zwane, czyli to, jaki powinienem być, może być fałszywe, może być za bardzo przerysowane. Mogą to być jakieś wartości, jakieś ideały nieadekwatne do możliwości tego dziecka. Na przykład rodzice życzą sobie, żeby powiedzmy córka czy syn został wybitnym lekarzem. Nie jakimś tam takim po prostu, ale wybitnym. A on tego wcale nie czuje. Jego krew go przyprawia mdłości. I nie chce być lekarzem. Wybiera inną drogę, ale może być tak, że przez całe życie ma właśnie poczucie winy. Że zrobił coś nie tak, jak sobie życzyli rodzice. No ale teraz pytanie, czy oni mieli prawo sobie tak życzyć? Czy mieli prawo stawiać takie żądania i oczekiwania względem swojego dziecka? Na tym mniej więcej polega, już bez wchodzenia w inne szczegóły, poczucie winy. Natomiast problem grzechu to jest problem naruszenia porządku miłości. Grzech jest wtedy, kiedy zrywam więź miłości z Bogiem i naruszam porządek z drugim człowiekiem. Jest to działanie świadome, celowe, zamierzone i miarą miłości i tym kryterium oceny grzechu nie jest oczekiwanie drugiego człowieka czy jakieś wzorce społeczne, ale Chrystus. On jest normą sumienia. W poczuciu grzechu oceniamy ze względu na Chrystusa. W przypadku poczucia winy ta ocena będzie uwarunkowana różnymi czynnikami, różnymi oczekiwaniami. Widzimy zatem, że może dochodzić do takich dwóch płaszczyznowości. Czym innym będzie poczucie grzechu, czym innym poczucie winy. Inaczej mówiąc, może być poczucie winy, ale nie będzie grzechu. I może być odwrotna sytuacja, choć patologiczna, że będzie grzech, a nie będzie poczucia winy. Normalnie jedno z drugim powinno współgrać. Pod warunkiem, że normą moralną będą nie jakieś ludzkie wzorce, ale osoba Chrystusa. Mając to na względzie, należy podejmować wysiłek formowania sumienia, czyli tego głosu Bożego, który rozlega się w sercu człowieka. Pamiętajmy jednak, że nie można tak powiedzieć po prostu, że sumienie to jest głos Boży. To jest bardziej to, co człowiek słyszy jako głos Boży. Proste utożsamienie sumienia z głosem Bożym mogłoby prowadzić do pewnych fałszywych stwierdzeń, a mianowicie, że jeżeli moje wypaczone sumienie akceptuje mój grzech, to znaczy, że Bóg akceptuje ten grzech. Więc tu jest pewien niuans teologiczny polegający na tym, że sumienie to jest ta przestrzeń wewnętrzna, w którym człowiek słyszy głos Boży. Natomiast sumienie nie jest, nie można powiedzieć, że sumienie to jest głos Boży, bo wadliwe sumienie oznaczałoby fałszywy głos Boży. To, co człowiek słyszy i to, jak słyszy ten głos Boży w sobie, sprawia, że sumienie może być wypaczone. Mamy różne typy sumienia. Mamy tak zwane sumienie infantylne, które w ocenie dobra i zła kieruje się nie autonomicznym sądem, ale kryterium czy oceną swoich wychowawców, swoich rodziców, swojego środowiska i tak dalej. Więc sumienie infantylne, człowiek o sumieniu infantylnym będzie oceniał rzeczywistość przez pryzmat tego, jakie są oczekiwania. Na przykład ludzie tak mówią, prawda, albo nie zrobię tego, bo co ludzie powiedzą. Więc kierowanie się normą społeczną świadczyłoby o sumieniu infantylnym. Może być sumienie zafałszowane i to w różnym kierunku, na przykład źle oceniające. Może to być sumienie tak zwane szerokie, które, jak to się mówi, przepuszcza nawet wielbłąda. A może być sumienie wąskie, skrupulanckie. Sumienie szerokie to takie, które z łatwością akceptuje nawet poważne uchybienia moralne. Natomiast sumienie wąskie, czyli nadwrażliwe, na każdym kroku upatruje grzech, nawet tam, gdzie obiektywnie go nie ma. Jest to w przypadku ludzi o takim sumieniu wąskim, skrupulanckim, jest to czasem wielkie cierpienie i wielki kłopot dla samej osoby, jak i dla spowiednika. I bardziej to jest kwestia kliniczna niż duchowa. Skrupulanctwo podlega bardziej leczeniu psychoterapeutycznemu. Nie zawsze tutaj pomoc kierownika duchowego jest wystarczająca. Czasem trzeba skrupulata po prostu odesłać do psychologa czy psychoterapeuty. Skrupulant zachowuje się mniej więcej w ten sposób, jak to mówi anegdota, że ktoś przychodzi do spowiedzi i mówi: jutro będzie 2 dni, jak ostatni raz byłem u spowiedzi. Chyba u świętego Augustyna znalazłem dawno, dawno temu takie określenie, że skrupulant bardzo się kajał z tego powodu, że podeptał krzyż Chrystusowy. A to był krzyż złożony z 2 przypadkowo skrzyżowanych słomek na ścieżce. Więc skrupulant widzi problem tam, gdzie problemu nie ma. A często bywa tak, że nie dostrzega realnego problemu tam, gdzie on jest. Miałem kiedyś do czynienia z takim skrupulantem dawno, dawno temu w parafii, gdzie wszelka rozmowa była bezcelowa. On przychodził i skarżył się, że no ciągle nie robi tego, co robić powinien. No i na przykład przychodzi i mówi, że no za ojca się nie modlę, na mszę za ojca nie daje, no psa bije. No to przyjdź jutro do kancelarii, jestem, załatwimy sprawy. Oczywiście nie przyszedł. I za chwilę przychodzi i mówi, no za ojca się nie modlę, na mszę nie daje. No miałeś przyjść i dać. Naprawdę? No więc no widać od razu, że jest to problem już natury bardziej psychicznej niż duchowej. W każdym razie może być tak i czasem Pan Bóg też dopuszcza, mamy tego świadectwa w życiu mistyków, dopuszcza skrupuły, czyli taką nadwrażliwość, kiedy człowiek zaczyna cierpieć z powodu różnych, czasem nawet domniemanych grzechów. Jak wiemy, grzechem jest to, co przekracza normę miłości i jest pełnione w sposób zamierzony, celowy. To jest grzech. Istotą w ocenie grzechu jest świadomość zła i wybór tego zła. Jeżeli człowiek jest nieświadomy, że robi coś źle, albo robi i tego nie chce, trudno mówić o grzechu. Podsumowując te refleksje, chcę jeszcze raz powiedzieć, że każda dobra spowiedź, wnikliwa, szczera, która owocuje skruchą, żalem za grzechy, jest antycypacją sądu Bożego. Jest rzeczywistą przemianą, jest przygotowaniem się na sąd Boży. Może jedno słowo jeszcze o tym żalu za grzechy. Mówiąc o żalu za grzechy, nie chodzi wcale o poruszenie emocjonalne. Ilość i wielkość łez z tym związana nie ma żadnego znaczenia. Są tacy, którzy bardzo żałują, ale ani łezki nie wycisną, a są tacy, którzy płaczą na każde zawołanie. Więc nie o łzy tu chodzi, nie o ucisk w gardle, ale chodzi o pewien rodzaj cierpienia ducha. Trudno to nawet jest określić, ale cierpienia i pewnego zasmucenia własnymi grzechami wynikającymi właśnie z tego uświadomienia sobie, jak bardzo Bóg jest kochający mnie, jak bardzo Bóg mnie kocha, jak bardzo tą miłością gardzę. To tu gdzieś tkwi istota poczucia żalu za grzechy. Smutek z powodu obrażonej, zlekceważonej Bożej miłości. I taka świadomość, że miłość Boża przeze mnie nie jest kochana, ma moc odradzania człowieka, oczyszczania, przywracania mu równowagi ducha i wyzwalania ku większej miłości. To uświadomienie sobie, że jestem kochany, że Bóg mnie kocha, hojnie mnie obdarowuje, ma moc pociągnięcia człowieka ku miłości. Jeżeli natomiast zbytnio się skoncentrujemy tylko na grzechu, na słabości, możemy nigdy nie dostrzec tak naprawdę Bożej miłości. Więc trzeba bardzo uważać, by nie przesadzać w takim negatywizmie. Kiedyś byłem świadkiem takiej sytuacji w pewnej parafii, gdzie jako kleryk jeszcze z księdzem przyjechaliśmy na oazę rodzin i ludzie miejscowi bardzo nas życzliwie przyjęli, przynosili nam, to były lata, koniec lat 70., przynosili nam produkty różne, warzywa, owoce, było tego mnóstwo, nie byliśmy w stanie tego przejeść. I no też wypadało odwiedzać proboszcza i proboszcz ciągle tylko mówił, jacy ci ludzie są źli. W kościele na kazaniu, całe kazanie to tylko było, jacy jesteście podli, niedobrzy i tak dalej do tych ludzi. Jakoś to mi nie pasowało, no przecież ci ludzie nam okazywali życzliwość. Tak po prostu przynosili ziemniaki, ogórki, coś tam, jajka, myśmy tego mieli mnóstwo. A proboszcz, kiedy to usłyszał, że ci ludzie przynoszą nam, a nie jemu, no to kolejna wiązanka, jacy to oni są źli. Ja sobie wtedy tak pomyślałem, rzeczywiście ci ludzie mogą być dla proboszcza niedobrzy. No bo jeżeli ciągle słyszą, że są tacy źli, to po co oni mają się starać być dobrzy? Skoro i tak są źli. A może wystarczyłoby, żeby ten proboszcz zaczął dostrzegać w nich dobro, żeby oni uwierzyli, że potrafią być dobrzy. Jest też taka inna anegdota o psie, który przypadkowo wszedł do pałaców, do sali balowej, gdzie było mnóstwo luster. No i się przeraził. Stanął przed lustrem, nagle zobaczył odbicie siebie i w innych lustrach odbicie wielu innych psów. Poczuł się niepewnie, więc warknął, wyszczerzył zęby i wszystkie te psy wyszczerzyły na niego zęby. Więc się przeraził, zaczął się rzucać od lustra do lustra, zaczął walczyć z tymi psami. A wystarczyłoby, żeby pomerdał ogon. I otrzymałby to w sposób zwielokrotniony od wszystkich odbić. Coś podobnego jest też i z nami. Właśnie umieć dostrzec w sobie dobro. Bo o dobro chodzi. Umieć dostrzec Bożą miłość względem siebie. Zadziwić się to Bożą miłością. Bo to nas pociąga ku miłości. A jeżeli tylko będziemy działać bez przerwy tą skalę naszych grzechów, naszych słabości, to niewiele z tego będzie wynikać. Miłość jest większa jak grzech. I w miłość trzeba się zapatrzyć, w miłość Bożą, a nie wpatrywać się tylko w własny grzech, w własną słabość, bo to niewiele zmieni. Kończąc, chciałbym przywołać tylko taką myśl, jaką zawarł święty Tomasz Morus, zmarły przez ścięcie w roku 1535. To był kanclerz Anglii za czasów króla Henryka VIII, tego od tych siedmiu żon, i nie akceptował zachowań króla, wytykał królowi, jak święty Jan Chrzciciel, jego błędy i król, chcąc się pozbyć niewygodnego sumienia narodu, po prostu go zgładził. I święty Tomasz Morus już na szafocie powiedział: umieram jako dobry sługa króla, ale przede wszystkim sługa Boga. Jak wiemy, został beatyfikowany w 1886 roku, a kanonizowany w 1935 roku. Natomiast Jan Paweł II ogłosił go patronem wszystkich urzędników państwowych i kancelistów. I między innymi w swoich pismach Tomasz Morus zawarł takie bardzo trafne zdanie. Na wszystkich niedowiarków mam jeden niezbity argument. Jeszcze nikt nigdy nie żałował na łożu śmierci, że był dobrym człowiekiem, dobrym katolikiem. I z takim spokojem można stanąć na sądzie Bożym. Drogie Panie, trzy pytania. Jak wygląda mój codzienny, zwłaszcza wieczorny rachunek sumienia? Czy nie dałoby się coś w tym rachunku sumienia poprawić, zmienić? Może warto byłoby zastosować tę sugestię kardynała Martiniego o confessio laudis, confessio vitae, confessio fidei. Po drugie, co jest moją największą trudnością w przeżywaniu sakramentu pokuty? I dlaczego? Co jest największą trudnością w przeżywaniu sakramentu pokuty? I dlaczego? Bo to, że przeżywanie sakramentu pokuty jest trudne, to nic nadzwyczajnego. Każdy odczuwa pewien dyskomfort, przystępując do spowiedzi. Natomiast niektórzy odczuwają szczególną trudność i pytanie, dlaczego tak jest. Po trzecie, czego najbardziej będę się wstydzić na sądzie Bożym po śmierci, gdy stanę przed Chrystusem w otoczeniu wszystkich osób kochających mnie za życia? Czego się boję, mając w perspektywie sąd Boży? Czego najbardziej obawiam się, że będę się wstydzić po śmierci? Gdy świadkami będzie Chrystus, święci i ci, którzy mnie kochali za życia, którzy mnie poprzedzili do wieczności. Moi rodzice, moi bliscy, oni się wszystkiego o mnie dowiedzą wtedy. Czego będę najbardziej się wstydzić? W ten sposób możemy sobie choć odrobinę wyobrazić, przybliżyć rzeczywistość, która nas czeka.